Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, objął pan bardzo niedawno urząd, będąc też tutaj już obeznajmiony z ministerstwem, z działalnością ministerstwa, z tym, w jaki sposób działa rząd na rzecz rolników. Ale oczywiście każdy minister ma swój pomysł, swoje priorytety. Jaki jest pana pomysł na pracę tutaj i jakie są pana priorytety?
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jestem od grudnia 2023 roku do tej pory jako wiceminister, ale pierwszy wiceminister, który zastępował pana ministra Czesława Siekierskiego w czasie jego nieobecności, więc tak naprawdę miałem okazję poznać wszystkie departamenty, wszystkie tematy, wszystkie problemy, wyzwania i to nie jest dla mnie nowość, natomiast pewne rzeczy też chcę ułożyć po swojemu, no i też niektóre rzeczy wymagają jeszcze przekonsultowania z rolnikami, ze związkami zawodowymi, z organizacjami branżowymi. Jest to w pewnym sensie kontynuacja rozpoczętych działań, ale tych, które trwały już dość długo i chcę przyspieszyć. Podając swoje główne założenia i priorytety, skupiłem uwagę na aktywnym rolniku, na funkcji produkcyjnej wsi i deregulacji. Pierwszy wątek, aktywny rolnik. Nikomu nie chcemy odbierać pieniędzy, kto gospodaruje, kto ponosi koszty i czerpie zyski z pracy w gospodarstwie. Ale nie może być tak, że ktoś, kto jest tylko właścicielem, ziemię oddał w dzierżawę i dalej otrzymuje te wszystkie dopłaty. Oprócz tych dopłat bezpośrednich trafia do niego pomoc krajowa, pomoc klęskowa, a ten, który jest faktycznym użytkownikiem, nie może z tego skorzystać, bo właściciel mówi: ty jesteś dla mnie dobrym dzierżawcą, ale zawsze mogę znaleźć lepszego. Nieuregulowane to na piśmie, często umowy ustne, które nie dają gwarancji i pewności temu dzierżawcy, co on może zrobić na tym polu, a wydzierżawiający mówi: no mi się nie śpieszy z podpisaniem jakiejkolwiek umowy, chcemy to zmienić. I temu służy projekt Aktywny Rolnik. 1 200 000 wniosków składanych corocznie. Przy tych wszystkich pomocach krajowych, przy innych działaniach około 500 000 wniosków spływa. I tutaj tak, ci, którzy mają zwierzęta, nie muszą nic udowadniać, bo wszystkie zwierzęta mamy w bazie internetowej i wszyscy w naszym systemie ewidencji zwierząt i tutaj nie ma problemu. Ci, którzy mają faktury zakupowe, sprzedażowe, nie mają najmniejszego problemu. Ci, którzy zajęli się rolniczym handlem detalicznym, sprzedają na lokalne rynki, też myślę, że tu większych problemów nie mają, bo muszą środki do produkcji przecież kupować. A jeśli ktoś nie ma żadnych dokumentów, no to musi w jakiś sposób to udowodnić, żeby z tej pomocy korzystał. Nie chcemy też wykluczyć tych, którzy oddając ziemię w dzierżawę chcą dalej być w KRUS-ie ubezpieczonym, zarejestrowanym i tego zmieniać nie chcemy, bo też nie chodzi o to, by wylać dziecko z kąpielą. Drugi projekt, ten o funkcji produkcyjnej wsi. Nie może być tak, że pojawiają się nowi mieszkańcy wsi, a trend jest taki dzisiaj, że wiele osób, które mieszkały w mieście, decydują się na przeprowadzkę na wieś, kupują działkę, bo ona jest tańsza, jest fajnie położona, ciekawie położona. No i kupują taką działkę i do momentu, jak nie zamieszkają tam, to nie widzą problemów, ale w momencie, kiedy już zamieszkają, zaczynają skarżyć, że jest głośno, że są nieprzyjemne zapachy. No wieś z tym się wiąże, wieś to jest produkcja. Tak jak budując się przy linii kolejowej, nikt nie może oczekiwać, że przestaną jeździć pociągi, chyba że to jest już pewna informacja, że to będzie za chwilę linia nieczynna, ale tak no nie możemy powiedzieć, że zabieramy pociągi z torów, bo ktoś się wybudował i jest hałas, czy nie może spać w nocy, bo przejeżdża pociąg. Tak samo z wsią. Jest ta część produkcyjna wsi i tam nie powinna powstawać zabudowa taka mieszkaniowa, ta część, gdzie chętnie ludzie się sprowadzają i budują domy, ale też jest ta część właśnie mieszkaniowa i tam nie powinniśmy decydować się na to, by tam dawać zgody na znowu na budowę jakichś dużych obór, chlewni, budynków produkcyjnych, bo oczywiście no, musi być zachowana jakaś równowaga w tym wszystkim. Natomiast jeśli ktoś mimo wszystko chce się tam pobudować, no, to powinien od razu podpisać stosowne, nie wiem, oświadczenie, pogodzić się z tym, że nie będzie rościł żadnych do tego próśb o jakieś odszkodowania, o zadośćuczynienia, bo on wie, gdzie się buduje. Kolejna rzecz, deregulacja. Deregulacja, bo dużo o tym ostatnio mówimy, ale trzeba uproszczenia wniosków, trzeba uproszczenia działań. Od tego będę wymagał od swoich najbliższych współpracowników, od wszystkich instytucji podległych pod ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Deregulacja to też otwarcie się szersze na beneficjentów, na rolników. Dlatego też już podjąłem pierwszą decyzję. Jest to konsultowane w tej chwili, by biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były czynne od godziny 7 do godziny 17. Skoro jest elastyczny czas pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by był elastyczny czas otwarcia tych biur, żeby biura były dostępne dla rolnika, który pojawia się w różnych godzinach, bo ma różne potrzeby przyjechania do tego miasta, w którym jest biuro powiatowe i żeby taką rzecz mógł załatwić w tych godzinach. To też nie oznacza, że tylko skupiam się na Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tą instytucją byłem długo związany, ale też widzę potrzeby zmian i takiego uproszczenia w pozostałych instytucjach, w KOWR-ze, w KRUS-ie, w ośrodkach doradztwa rolniczego. Szersze otwarcie na rolnika. Instytucje podległe ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, okołorolnicze, mają być dla rolnika, nie dla urzędnika. Jeśli ktoś swojej roli nie zrozumie, no to będzie musiał szukać ciekawszego miejsca na pracę, bo tutaj będziemy się na tym skupiać.
Z tego, co pan mówi, to wynika, że chodzi tak i o uproszczenia, o wyjście jeszcze bardziej w stronę rolników, ale też o takie udrożnienie kanałów komunikacji. Ma być, nie wiem, szybciej, sprawniej i jasno.
Tak, ale też będziemy stawiać na komunikację. Informacje, które powinny wypływać z ministerstwa, ale też szeroko komunikowane przez departamenty komunikacyjne, instytucji podległych, współpraca z mediami. Jestem otwarty na taką współpracę. Będziemy organizować też takie śniadania prasowe, podczas których będziemy przekazywać, czym resort się zajmuje, jakie są wyzwania na najbliższy czas. Dlatego też powiedziałem o trzech priorytetach, bo mógłbym tutaj wymieniać mnóstwo obszarów, tematów, którymi należy się zająć, ale lepiej jest powiedzieć mniej i to zrealizować, niż naopowiadać, naobiecywać dużo, a później tematów nie dowieść. Ja te tematy chcę zrealizować jak najszybciej, by kolejne obszary uruchamiać i nimi się zajmować.
Mówił pan o tym, że rolnik ma być rolnikiem i to dla niego są instytucje, ma zajmować się tym, czym zajmować się powinien. I mówił pan też o tym, że wieś ma być wsią. To tak sobie pomyślałam, słuchając pana ministra, że żartobliwie może ktoś pojechać z miasta na wieś, tam się wybudować i później mieć pretensje nie tylko, że zapachy są, ale na przykład, że kogut pieje.
Tak, bardzo aktualne robią się słowa piosenki "Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć", bo ci, którzy się sprowadzają, zaczynają właśnie, próbują wprowadzać swoje porządki. A teraz odwróćmy sytuację. Czy miasto by się zgodziło, gdyby rolnik pojawił się nagle, kupił sobie jakąś posesję w mieście i zaczął na niej hodować kozy, owce, kury, świnie? Pewnie w środku osiedla, gdzie mieszka na przykład 1000 osób. Czy byłoby to tak powszechnie akceptowalne i zrozumiałe? No pewnie nie, więc jeżeli ktoś się sprowadza na wieś, to musi wiedzieć, że tam kogut pieje, że tam ciągnik jeździ, maszyny rolnicze hałasują, piłę tarczową słychać, więc to wszystko, co jest, musi być zachowane. Funkcja produkcyjna wsi i też nie chodzi o to, by zapisać w ustawie, w projekcie ustawy rzeczy oczywiste. Bo to, że zapiszemy, że kogut pieje, to czy zapiszemy w tej ustawie, czy też nie, to nic się nie zmieni. Ale też muszą być rzeczy, które będą porządkowane. Dlatego ważne jest to, by w trakcie czy uzgodnień międzyresortowych, czy później już w pracy parlamentarnej, podczas posiedzeń komisji, rolnicy zgłosili swoje oczekiwania i problemy z tym związane. Najlepsze będziemy starali się rozwiązać. Też podjąłem współpracę, działanie z panem Szymonem Kluką. To jest taki symbol właśnie tej niesprawiedliwości, że sprowadził się sąsiad, który kupuje działki, bo były tańsze na wsi i miało być tak super, a później idzie, najpierw próbuje wstrzymywać inwestycje, jak to się nie udało, to składa pozew w sądzie cywilnym i rozstrzygnięcie jest niekorzystne dla rolnika. I tutaj próbujemy też wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rozmawiamy z ministrem sprawiedliwości, którzy mogą wnieść skargę nadzwyczajną, by ten niekorzystny wyrok uchylić. Dlaczego? Bo to może być precedensem. Oczywiście nie ma w Polsce rozstrzygania o precedensy, ale to już jest taka ścieżka, z której mogą inni sędziowie skorzystać. A nie chcemy, by tak się działo. Chcemy, żeby sędzia, rozstrzygając sprawę, powołał biegłych, sprawdził, jak to wygląda, bo jeżeli nie mamy ustalonych norm hałasu zapachowych, to nie możemy mówić, że ktoś przekroczył te normy. Słyszymy dużo o gospodarstwach przemysłowych, ale takiego pojęcia jak gospodarstwo przemysłowe nie ma. Są oczywiście pozwolenia na określoną ilość dużych jednostek przeliczeniowych wydawane i to też powinno być łączone, wiązane z odległościami, bo na inną inwestycję możemy pozwolić, kiedy tych sąsiadów blisko nie ma, kiedy rozkurczenie w tym gospodarstwie jest duże, natomiast to inaczej musimy się zachowywać, kiedy wokół jest warta zabudowa i też nie możemy ograniczyć, bo mamy ogromny potencjał, jeśli chodzi o produkcję żywności. To może być nasza marka i chluba na cały świat, bo jest nasza żywność bardzo dobrze odbierana na wszystkich kontynentach. Temu służą nasze wystawy, nasze targi, w których uczestniczymy, pokazujemy to, co mamy do zaoferowania i na tym będę się skupiał. Jest mnóstwo rzeczy, o których mam nadzieję, że będzie mi dane komunikować w różnych miejscach i też dziękuję w tym miejscu wszystkim mediom, które są obiektywne. Bo chodzi o to, żebyśmy mówili prawdę, tą prawdą się posługiwali, zwłaszcza jeśli są to media branżowe, na podstawie których ludzie podejmują decyzje. Bo możemy sobie dyskutować, programy publicystyczne, w którym politycy się kłócą, fajnie są odbierane często przez odbiorców, bo coś się dzieje, jest dynamika, ale jeśli ktoś sięga po fachową prasę, ktoś włącza radio czy telewizję po to, by dowiedzieć się, co ma zrobić, kiedy ma zrobić, to no, tu na tym się powinniśmy skupić. Że rusza nabór wniosków, że kończy się nabór wniosków. To są wszystko ważne informacje i oczywiście będziemy poprawiać komunikację w mediach społecznościowych, bo to też jest oczywiście dzisiaj duża część tego rynku medialnego, gdzie informacje trafiają do odbiorców. Ale każda forma przekazu, myślę, że jest dobra pod warunkiem, że jest skuteczna.
Tak, to prawda, że media społecznościowe w tej chwili są bardzo ważne i że także te są wykorzystywane do komunikacji. Wiele osób też komunikuje z urlopów, tak? Gdzie odpoczywa, jak odpoczywa, czy odpoczywało. Czy minister rolnictwa odpoczywa w czasie wakacji, zwłaszcza jeżeli nominacje dostaje w czasie wakacji? Czy to jest czas najbardziej intensywnej pracy? Paradoksalnie.
To jest różnie, bo to nie jest tak, że nie będąc ministrem miałem zawsze urlop w tym czasie i w tym miejscu, gdzie chciałem. Pamiętam, jak Odwoływałem urlopy, odwoływałem planowane szkolenia, bo chociażby była kampania wyborcza, a że jestem czynnym politykiem, więc na tym się skupiałem. Urlop każdemu się należy, kilka dni odpoczynku, zwłaszcza wakacyjny czas, kiedy dzieci mają wakacje. Mam dzieci w wieku wczesnoszkolnym, więc chcę tę chwilę wykorzystać też na chwilę czasu spędzonego z rodziną, bo do dzisiaj to są takie momenty, kiedy z resortu do resortu wchodzę o godzinie 6.30, między 6 a 6.30, a w ostatnich dniach to była nawet 23.30, gdzie wyszedłem, bo no jest potrzeba dzisiaj wielu spotkań, wielu rozmów, takie szczegółowe omówienie pewnych rzeczy, jest mnóstwo próśb, telefonów z Polski o spotkania. No chcę też traktować ludzi poważnie, jeśli ktoś chce przyjechać kilkaset czy kilkadziesiąt kilometrów, to znaczy, że ma ważną sprawę i chce porozmawiać. Nie da się tego załatwić szybko przez telefon. Trzeba przejrzeć dokumenty, usiąść, porozmawiać i to jest ważne, ale też nie możemy powiedzieć, że nikt nie będzie miał chwili odpoczynku, bo się zmieniło rząd, bo jest rekonstrukcja, bo każdy potrzebuje chwili wytchnienia, ale ona nie może być długa, nie może być taka, że już wtedy wyłączamy wszystkie telefony i mamy wszystko gdzieś tam na drugim planie, no bo są sprawy ważne, o których trzeba decydować. Może przy następnej okazji opowiem więcej.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.